Przed snem Beverly zapisała w zeszycie nowy wiersz. W głębi mojej duszy rodzi się pewien strach. Co jeśli powinnam umrzeć w ciągu następnego roku? Moje życie dopiero się zaczęło. Wszystkie moje marzenia byłyby niespełnione. Czy dziewczyna domyślała się, że niebawem spotka ją tragedia? Kwiaty zła. Zapraszam do wysłuchania pierwszego odcinka mojego podcastu. Historia, o której opowiem, jest nie tylko historią dotyczącą zbrodni, ale przede wszystkim opowiada o utraconych marzeniach i czasie, który był potrzebny do choć częściowego ich spełnienia oraz o wieloletnim oczekiwaniu na sprawiedliwość. Mam świadomość, że wielu z Was może nie znać tej sprawy, bo nie jest o niej głośno na polskim YouTubie, na polskich kanałach. Dlatego mam nadzieję, że sprawa Beverly zainteresuje Was, a może nawet zainspiruje do przeglądnięcia informacji na ten temat, do przeczytania więcej o Beverly i o jej tajemnicy. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych i do lat 60. Mimo że akcja tej historii rozgrywa się w Stanach Zjednoczonych, to sama opowieść ma aspekt polski, ponieważ Beverly i jej rodzice byli pochodzenia polskiego. Bohaterka tego odcinka, Beverly Ann Jarosz, albo Jarosz, bo tak wymawia się to w Stanach Zjednoczonych, była 16-letnią dziewczyną, która dopiero zaczęła uczęszczać do szkoły średniej, czyli high school. Urodziła się 1 października 1948 roku w stanie Ohio, który jest położony w regionie USA nazwanym Midwest, niedaleko Michigan i Indiany, w mieście Garfield Heights. Mieszkała tam z rodzicami, Fadiesem, a właściwie Tadeuszem Jaroszem, którego rodzice wyemigrowali do Stanów z Polski, oraz mamą Elinor, której matka również była pochodzenia polskiego, i 12-letnią siostrą Carol. Populacja miasta, w którym urodziła się i wychowała Beverly, czyli Garfield Heights, obecnie wynosi około 30 tysięcy osób, czyli jakby to na polskie realia przełożyć, to jest to miasto o wielkości populacji podobnej do na przykład Żywca. W czasach, kiedy działa się historia Beverly, czyli w 64 roku, populacja Garfield Heights była większa o 10 tysięcy niż obecnie. Beverly w 1964 roku uczęszczała do pierwszej klasy Marymount High School. To była taka katolicka szkoła dla dziewcząt, a obecnie działa ona pod nazwą Trinity High i już nie jest wyłącznie szkołą dla dziewcząt, jest to szkoła koedukacyjna. Przyjrzyjmy się bliżej osobie Beverly. Była dziewczyną cichą, spokojną, nawet trochę skrytą. Jednak jej rodzice mówili, że gdy kogoś poznała bliżej, stawała się przyjacielska, otwarta, miła. Niektórzy mówili, i to jest Bardzo ważna informacja w tej sprawie, że była trochę niedostępna i miała bardzo wysokie wymagania co do chłopaków, że odrzucała ich. O rodzicach Beth, bo też tak była nazywana, wiemy, że byli ludźmi wykształconymi i dobrze prosperującymi. Ojciec Beverly, Tadeusz Jarosz, był współwłaścicielem manufaktury zajmującej się oświetleniem. Nie wiem dokładnie, co to znaczy, ale wydaje mi się, że chodzi o żarówki czy lampy. Z kolei mama Beverly pracowała w biurze. Mieszkali w małym, dwupoziomowym domu. Pokój Beverly i Carol znajdował się na piętrze i to był jedyny pokój na piętrze. Beverly uczyła się świetnie. Rodzice nie mogli sobie wymarzyć pilniejszej, grzeczniejszej córki. Beverly nie sprawiała żadnych problemów, była zawsze zgodna, posłuszna, usłużna. Często spędzała czas z dziadkami, bawiła się z siostrą, chodziła z rodzicami do kościoła. Rodzina Beverly wyznawała katolicyzm, dlatego rodzice razem z dziećmi chodzili do pobliskiego kościoła katolickiego, w którym spotykali innych katolików, przede wszystkim Polaków. Beverly lubiła muzykę, ale nie przepadała za tym, czego słuchała młodzież w latach 60. Nie słuchała zbyt często Beatlesów, którzy królowali wtedy na listach przebojów. Nie słuchała Elvisa Presleya, wolała muzykę klasyczną oraz jazz. Miała pierwszego chłopaka, którym był starszy od niej Roger McNamara. Studiował wtedy w koledżu oraz działał politycznie. Słyszałam, że identyfikował się jako republikanin oraz bardzo konserwatywny katolik. Beverly miała także oprócz chłopaka bardzo wielu wielbicieli. Była niezwykle popularna, była bardzo lubiana. Jeżeli wyobrażacie sobie popularną dziewczynę w Ameryce, to właśnie była Beverly. Jej rodzina mówiła, że nie miała żadnych wrogów, jednak niektórzy z tych wielbicieli nie dawali jej spokoju. Wysyłali prezenty, dzwonili, prosili o randki. Beverly interesowała się sztuką, muzyką, poezją i literaturą, a szczególnie mrocznymi dziełami Edgara Allana Poe. Według jej siostry, Carol, często chodziła do Muzeum Sztuki Cleveland, Cleveland Museum of Art albo CMA. To jest niesamowicie wielka kolekcja i często porównuje się ją do tej w Chicago czy w Minneapolis. Kiedy Beverly chodziła do galerii, może zachwycała się dziełami Van Gogha, może przyglądała się pracom Picassa, może patrzyła w smutne oczy kobiet z obrazów Modiglianiego. Tego niestety nigdy się nie dowiemy. Rodzina Beverly wspomina, że dziewczynka mówiła, że chciałaby studiować filologię klasyczną i zostać nauczycielką łaciny, co nie było zbyt dziwne ze względu na zainteresowania 16-latki. Po zachodzeniu do szkoły Beverly pracowała jako wolontariuszka w szpitalu Marymount. Pracowała w biurze jako maszynistka, ale nie była to taka maszynistka jak w pociągu, tylko maszynistka pisząca na maszynie. Beverly nie tylko interesowała się czytaniem prozy i poezji, sama także pisała wiersze. Co prawda niektóre z nich można uznać za naiwne i infantylne, ale pamiętajmy, że Beverly miała tylko 16 lat. Ja na przykład w tym wieku też pisałam dość egzaltowane wiersze. Jednak wiersze Beverly z tego okresu pokazują jej niezwykłą wrażliwość oraz pewnego rodzaju przeczucie, a tego nie można ignorować. 1964 to ciekawy rok. Beatlesi napisali I Want to Hold Your Hand i She Loves You, które później królują na listach przebojów. Simon i Garfunkel wypuścili album The Sound of Silence, który później został wykorzystany jako ścieżka dźwiękowa do filmu Absolvent – z Dustinem Hoffmanem. Chyba każdy zna ten album, a szczególnie piosenkę tytułową. Mimo sielankowego wręcz życia, wypełnionego pracą, nauką, sztuką, poezją, Beverly od dłuższego czasu odczuwała lęk. Coraz częściej zamyślała się i nagle smutniała. Była cisza i przygnębiona, co zauważyła jej mama. Bardziej martwiła się zamykaniem drzwi, kupiła sobie nawet nożyk do papieru, bo bała się czegoś, kogoś. Bała się, a to było widoczne także w jej wierszach, szczególnie w tym, w którym pisze, że jej plany, marzenia mogą nigdy nie zostać zrealizowane. Mama Beverly później przypominała sobie, że pierwszym sygnałem, że coś jest nie tak, był prezent, który otrzymała Beverly latem tego samego roku, który bardzo ją zasmucił. W eleganckim pudełku z dołączonym liścikiem, w którym napisane było dla Bev, znajdowały się srebrna bransoletka oraz srebrny pierścionek. Była przerwa świąteczna. Nie padał śnieg, ale atmosfera wydała się rekompensować jego brak, chociaż można było też odczuć pewnego rodzaju lęk. Beverly pod choinkę dostała antologię dzieł Szekspira i złoty ozdobny zeszyt do pisania wierszy. Pamiętam, że gdy miałam 13 lat, 13, może 14, też dostałam pod choinkę taki zeszyt jak Beverly i jak ona od razu zaczęłam pisać w nim wiersze. Ale moje chyba nie były aż tak mroczne jak jej. 28 grudnia zaczyna się jak normalny, zwyczajny, senny, zimowy dzień. Rano państwo Jarosz wyszli do pracy. Około 10:30 Beverly wraz z Karol przybywają do babci Wanek na lunch. Dziewczyny mają do babci z domu 2 mile drogi. O 11:00 Beverly dzwoni od babci do swoich koleżanek i umawia się z dwiema z nich na spotkanie. Są w świetnych nastrojach, bo trwa właśnie przerwa świąteczna. Żadna z nich nie spodziewa się, że ten dzień może zmienić coś w ich życiu. Beverly umawia się z koleżanką Barbara, że o 13:30 ta podejdzie pod jej dom, a później pójdą razem do innej koleżanki Margie. W południe Beverly wychodzi od babci, a jej młodsza siostra zostaje. Dziewczynka udaje się do domu. Sąsiadka babci Wanek widzi wychodzącą dziewczynkę i z uwagi na to, że jest zimno, prosi swojego 18-letniego syna, żeby odwiózł Beverly do domu. Chłopak, później pytany, przyznaje, że nie widział nic dziwnego w zachowaniu Beverly. Około 12:10 dziewczyna jest już w domu i pierwszą rzeczą, którą robi, jest włączenie radia. Później przewiesza płaszcz przez poręcz i kładzie torebkę i książkę na stole w jadalni. Później rozmawia przez telefon, a w tle słychać radio. Między 12:10 a 12:40 Beverly odbiera bardzo tajemniczy telefon. Rozmówca twierdzi, że dzwoni do jej taty. Dziewczyna zapisuje wiadomość. Dzwonił Steven Stankowicz, zadzwoni później. Ale on nigdy nie zadzwonił. I nikt w domu nie znał nikogo o takim nazwisku. O godzinie 12:40 Beverly odebrała telefon od jubilera, który powiedział, że naszyjnik jej mamy jest już naprawiony. Z kolei o 13:00 Beverly zadzwoniła do swojej mamy, żeby przekazać jej tą wiadomość i rozmawiały przez kilka minut. Beverly zakończyła tą rozmowę mówiąc, że bardzo się spieszy i musi się przebrać, bo niedługo przyjdą jej przyjaciółki. Około 13:10 babcia dzwoni do Beverly i rozmawiają przez kilka minut. Beverly brzmi, jakby się spieszyła. Na koniec mówi: nie mogę rozmawiać z tobą, babciu. Barbara jest tutaj. I rozłącza się. Przyjmuje się, że między 13:10 a 13:15 Beverly weszła na górę, żeby się przebrać i wtedy została zaatakowana. Na parterze nie było żadnych znaków walki, co świadczy o tym, że musiała wejść na górę i wtedy ktoś poszedł za nią, albo że tego kogoś wpuściła do sypialni. Między 13:20 a 13:25 mama koleżanki Beverly, Barbry, wysadziła ją przed domem Beverly. Według nich na podjeździe i w pobliżu domu nie było żadnych innych samochodów. Barbara najpierw podeszła do drzwi bocznych od domu Beverly i od razu zauważyła, że coś jest nie tak, ponieważ Beverly była znana z tego, że zawsze zamykała drzwi, wszystkie drzwi. A tutaj jedna para drzwi, czyli drzwi wewnętrzne, była otwarta na oścież, tylko drzwi burzowe były zamknięte. To zaniepokoiło koleżankę. I kolejną rzeczą, która ją zaniepokoiła, było radio, które grało bardzo głośno i wydawało się być włączone bardzo blisko drzwi. Barbara w pewnym momencie podeszła do ganku i dzwoniła do drzwi, ale nikt jej nie otworzył. Czekała i robiła się coraz bardziej zmartwiona. W pewnym momencie usłyszała dziwny łomot, który później porównywała do dźwięku przewracanej komody albo innych mebli. Jednak dalej nikt jej nie otworzył. Po 15 minutach zrezygnowana odeszła i wróciła do domu, ale później starała się dodzwonić do Beverly kilka razy. Bezskutecznie. Później zadzwoniła do koleżanki, z którą były umówione, czyli Margie. Jednak Beverly także nie kontaktowała się z nią. O 16:00 już poważnie zmartwione brakiem kontaktu z Beverly, koleżanki zadzwoniły do jej babci, żeby zapytać, czy tam jej nie ma. Jednak babcia przejęła się tym telefonem i od razu zadzwoniła do Tadeusza Jarosza, czyli ojca Beverly. Mężczyzna wziął ten telefon na serio i wcześniej zwolnił się z pracy. O 16:30 był już pod domem. Zobaczył jedne z drzwi otwarte na oścież i odblokowane. Tak samo było z tylnymi drzwiami, których rodzina nigdy nie używała. Jednak stan żadnych z drzwi nie wskazywał na to, że zostały wyważone, czy że ktoś wszedł do domu siłą. Musiał zostać wpuszczony. Z kolei drzwi frontowe były zamknięte. Tadeusz z lękiem wszedł do domu i usłyszał muzykę klasyczną. Wystraszony wbiegł na piętro do pokoju Beverly i tam ujrzał jej zwłoki. Jednak miejscowa policja, gdy ujrzała przerażające miejsce zbrodni, już po 5 minutach wezwała policję z Cleveland do pomocy. Za chwilę opiszę miejsce zbrodni, jednak ostrzegam, jeżeli niektórzy z Was są wrażliwi, to proszę pominąć ten opis. Główną przyczyną śmierci Beverly było uduszenie sznurem. Ciało Beverly zostało znalezione leżące twarzą w dół na podłodze pomiędzy dwoma łóżkami. Jej lewa noga była oparta o łóżko. Leżała częściowo na przesiąkniętym krwią kocu. Nie została zgwałcona, jednak jej sweter był rozdarty, a od pasa w dół była naga. Jej bluzka i stanik były podciągnięte. To wszystko mogło sugerować, że gwałt został upozorowany jako motyw zabójstwa Beverly. Sznur, którym duszono dziewczynę, okazał się być sznurkiem do bielizny i został wyprodukowany w Hickory. Ponadto Beverly została dźgnięta nożem około 40 razy, co wskazuje na ogromną brutalność tego morderstwa, czyli tak zwany overkill, nadzabijanie. Wskazuje się także, że gdy morderca w szale dźgał nożem i dusił sznurem dziewczynę, to zerwał ten sznur. Beverly miała rany obronne na palcach i na plecach. W pokoju dziewczyny znaleziono krwawe odciski palców oraz dłoni, ale tylko trzy nie zostały zidentyfikowane jako jej lub jej rodziny. Policja użyła psów tropiących, które wyszły przez tylne drzwi, przez ogródek, aż do kolejnej ulicy McCracken, ale tam zgubiły trop. Niedaleko domu Beverly odnaleziono ślady stóp na piasku, jednak nie były one pomocne, bo tego dnia nie padał śnieg i nie można było podążyć za tymi śladami. Na tyle domu znaleziono włosy, które wyglądały jak włosy Beverly. Jeden z sąsiadów przyznał, że widział 20-paroletniego mężczyznę idącego wolnym krokiem po podjeździe Jaroszów około 13:45 tego samego dnia. Mężczyzna później wsiadł do samochodu, który był zaparkowany pomiędzy dwoma innymi samochodami, a później odjechał. Jednak Barbara, która była w tym samym czasie koło domu Beverly, nie widziała żadnego samochodu. Więc nie wiadomo, który świadek mówi prawdę i czy w ogóle którykolwiek z nich mówi prawdę. W sprawie przesłuchano ponad 300 osób. Wielu z przyjaciół Beverly zgłosiło się dobrowolnie i zostały pobrane od nich odciski palców oraz przebadano ich wariografem. Wszystkie badane osoby uzyskały wynik pozytywny. Pojawiały się różne hipotezy. Na przykład mama Beverly i jej siostra Carol wierzyły, że była ona prześladowana, stalkowana, ponieważ otrzymywała bardzo wiele dziwnych telefonów, gdy ktoś dzwonił, a później się rozłączał, kiedy Beverly odbierała. Była także mowa o tajemniczym mężczyźnie z galerii sztuki, który obserwował Beverly. Jednak było to poprzedniego lata, a nie później. Rodzina Beverly wierzyła, że jej śmierć związana jest z tajemniczym prezentem z lipca 1964 roku, czyli z bransoletką i z pierścionkiem. Beverly dostała także inny prezent, którym była tania, pozłacana broszka, której nigdy nie nosiła. Po śmierci Beverly rodzina nadal mieszkała w tym samym domu przez lata. Tadeusz i Elinor niczego nie zmieniali, zatrzymali nawet radio, czekając, że może policja będzie chciała sprawdzić ich dom jeszcze raz. Według mnie dość makabrycznym szczegółem tej sprawy jest fakt, że po śmierci dziewczyny jej młodsza siostra Carol, która miała zaledwie 12 lat, Musiała nadal mieszkać w pokoju, który był sceną zbrodni. Nie wyobrażam sobie tego tak naprawdę. Dajcie mi znać w komentarzach, czy wy moglibyście mieszkać w takim pokoju. Głównymi podejrzanymi w toku sprawy okazali się czterej młodzi mężczyźni. Pierwszym z nich był Roger, chłopak Beverly. Drugim były chłopak Beverly, który przez Carol był określany jako łobuz i do tej pory mówiono, że nie był godny dziewczyny. Kolejnym z podejrzanych był sąsiad chłopaka Beverly, a jeszcze innym, ostatnim, był sprzedawca, który chodził od drzwi do drzwi i był notowany za napaści na kobietach. Jednak do tej pory żadnej osobie nie postawiono zarzutów w związku z tą sprawą, co według mnie jest straszne, licząc, że od zbrodni minęło 56 lat. Jednak na jednym z zagranicznych forów odnalazłam bardzo interesujący komentarz, który mówi, że autor zajmujący się zbrodnią, James Badal, planował napisanie książki o Beverly, jednak w swoim wpisie na Facebooku z 8 listopada 2017 roku napisał, cytuję: dochodzenie w sprawie zabójstwa Beverly jest obecnie w delikatnej fazie, w związku z tym zarówno książka, jak i planowany dokument są tymczasowo wstrzymane. Co wydaje się obiecujące. Sprawa Beverly co prawda została ponownie otwarta już w 2004 roku i pobrano próbki DNA od potencjalnych podejrzanych, jednak do tej pory wydawało się, że nie ma żadnego postępu w tej sprawie, co było frustrujące nie tylko dla rodziny ofiary. W 2014 DNA zostało wysłane do laboratorium. Wydaje się, że policja ma już swojego podejrzanego albo podejrzanych. W artykule z 2018 roku zostało napisane, że w sprawie istnieje więcej niż 900 oświadczeń, jednak detektyw Karl Biegacki uważa, że w obecnym stanie sprawy jest tylko dwóch podejrzanych, którymi są mężczyźni nadal mieszkający w okolicy. Mam nadzieję, że dzięki rozwojowi technologii DNA oraz pracy policji sprawa ta zostanie rozwiązana. I tak szczerze mówiąc, wydaje mi się, że już niedługo dowiemy się, kto dokonał tak okrutnej, szaleńczej zbrodni. Czy był to przypadkowy stalker, czy ktoś, kogo Beverly znała i któremu ufała? Mam nadzieję, że dowiemy się wkrótce. A na koniec tego podcastu chciałabym opowiedzieć o jednym marzeniu Beverly, które zostało spełnione mimo jej tragicznego losu. W 2016 roku młodsza siostra Beverly, Carol, opublikowała tomik wierszy Beverly, który zatytułowała Unfulfilled, czyli niespełnione, niedopełnione, tak jak życie i marzenia Beverly. Może w ten sposób dziewczyna zostanie zapamiętana nie tylko jako ofiara niezwykle brutalnego, niewyjaśnionego morderstwa, ale także jako poetka, jako romantyczna dusza, jako wrażliwa osoba. W opisie filmu wstawię link do strony, gdzie można kupić tę książkę. Mam nadzieję, że ta historia Was zainteresowała i że przedstawiłam Beverly nie tylko przez pryzmat zbrodni, której była ofiarą, ale także jako osobę, jako wspaniałą, mądrą i spragnioną świata dziewczynę.